Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Problemy zdrowia psychicznego pracowników są coraz częściej powodem ich zwolnień. Ostatnie badania pokazują wzrost o prawie 60%. O tyle więcej jest dni, kiedy pracownicy są na zwolnieniu. Także 60% badanych jest zestresowanych, a połowa pytanych ma problem z wypaleniem zawodowym. Przez pogorszony nastrój biznes traci aż 36 dni pracy jednego pracownika w roku. To najnowsze wyniki opublikowanego właśnie przez Mindy raportu Wellbeing mentalny pracowników w Polsce. Eksperci alarmują, że trzeba pilnie pracować nad wsparciem psychiki pracowników. Dla wielu firm jest to zupełna nowość, ale trzeba próbować, popełniać błędy i ostatecznie wypracować rozwiązanie, które będzie dawało efekty. Jak to zrobić? Za chwilę usłyszycie rozmowę na ten temat z Zuzanną Ziomecką z firmy Welcome Institute, Elą Bondą z NatWest i Gregiem Albrechtem, aniołem biznesu i doradcą zarządów. Jak się czujecie, Ela?
Czuję się bardzo dobrze, jest piękna pogoda, a przede wszystkim cieszę się, że taki raport powstał i że mamy okazję porozmawiać o czymś, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne i mam nadzieję, że dla coraz większej ilości osób bardzo ważne, czyli o zdrowiu psychicznym.
Zdecydowanie. Albrecht?
Ja czuję się dobrze, cieszę się, że mogę być tu i teraz i z Wami rozmawiać, bo też liczę, że się bardzo zainspiruję.
Czy był taki moment w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy miałeś kryzys?
Było mi ciężko momentami, kiedy byłem uwiązany do biurka z oczami wlepionymi w ekran i były takie sytuacje, w których, już powiem szczerze, miałem dosyć tego, że nie miałem interakcji z prawdziwymi, żywymi ludźmi. I nawet, szczerze powiem, doskwierało mi to bardziej niż się spodziewałem. A najbardziej to odczułem, kiedy miałem okazję wyjść i spotkać się znowu z ludźmi na żywo i docenić tę interakcję w prawdziwym świecie.
Ale patrząc, depresja versus twoje złe samopoczucie, to jest jednak ogromna różnica, tak? To było po prostu niekomfortowe. Ale nie był to ten moment, w którym mogłeś powiedzieć, jestem w kryzysie, który wymaga wsparcia.
Na szczęście nie. Takie doświadczenie mam z moich wcześniejszych lat, więc mam porównanie, niestety, na szczęście. I powiedziałbym, że na szczęście ta sytuacja nie doprowadziła mnie do takiego stanu.
Zuza, dzisiaj, na jesieni 2.1, w jakim jesteś momencie? Jak się czujesz?
Pełna nadziei. Pełna nadziei i ciekawości, co będzie dalej, bo jedną rzecz bardzo zrozumiałam i dobitnie chyba wszyscy doświadczyliśmy dzięki pandemii, że naprawdę nie sposób przewidzieć, co będzie dalej i oswojenie takiej niepewności i nauka bycia w spokoju względem tego, że naprawdę nie mamy pojęcia, co się kryje za zakrętem, to jest taka jakość, którą mindfulness daje. I nigdy nie miałam więcej przykładów i powodów, żeby namawiać ludzi do praktyki, więc ja jestem cały czas z tym.
Widać w tym raporcie, 36 dni są w stanie pracownicy stracić w ciągu roku na złym samopoczuciu. Ty masz, Ela, skalę NatWestu, czyli gigantycznej organizacji. To jest dużo, mało?
Bardzo dużo w biznesie, jakimkolwiek. Myślę, że nie tylko w NatWestie, ale w każdym biznesie ta utrata... Albo utrata 36 dni roboczo dni pracownika, to jest, no to są prawie 2 miesiące. To jest ogromna ilość czasu, w których można zrobić po prostu bardzo dużo biznesu, zarobić dużo pieniędzy, spotkać się wiele razy, być bardzo efektywnym, więc jakby z perspektywy straty, utraty, no to kosztuje po prostu bardzo dużo, już tak pragmatycznie, wiesz, schodząc do pieniędzy.
Powiedziałaś fajną rzecz, że to są 2 miesiące przeliczając na dni pracy, ale myślę, że jak mówimy o well-beingu mentalnym pracowników, to zastanawiam się i to jest pytanie, czy jest sens rozbijać to na czas w robocie i czas w domu, czy to się wszystko jednak dzisiaj nam łączy?
No te 36 dni, wiesz, jakby no, wzięliśmy pod uwagę to, że tego pracownika nie ma rzeczywiście w pracy i to też nie jest tak, że, nie wiem, te złe samopoczucie czy choroba zaczyna się w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego czy nieobecności i kończy się z ostatnim i w ten poniedziałek po zwolnieniu lekarskim ten pracownik wpada i w ogóle już wszystko jest w porządku. No to tak nie jest. To zazwyczaj jest tak, że jakieś symptomy są wcześniej. Też to wychodzenie i powrót po 2 miesiącach do pracy, to też nie jest prosta sprawa. Więc jeżeli dla jakichś osób motywacją jest ta motywacja finansowa, pieniężna, biznesowa, no to warto o tym pamiętać, że można po prostu dużo stracić. Natomiast no, dla mnie zawsze ten człowiek będzie najważniejszy, że go rzeczywiście 2 miesiące nie będzie i co się z nim dzieje wtedy, czego on potrzebuje.
Greg, jak pracujesz z zarządami, czy masz takie poczucie, że definicja well-being to jest coś zupełnie innego dziś niż było 2 lata temu, 3 lata temu?
Nie wiem, czy definicja jest inna, ale uwaga poświęcana temu tematowi na poważnie jest dużo większa, co myślę, że ma duży sens. I też obserwowane są takie czynniki, które wpływają na zaburzenie tego poczucia stabilności, komfortu u pracowników. Chociażby proste rzeczy, jak właściwe zarządzanie priorytetami, zadaniami, to są rzeczy bardzo konkretne, ale które przekładają się właśnie na trudności, tak? Bo też odpowiadamy za tę jakość życia pracownika także sposobem, w jaki nim zarządzamy. I myślę, że ten aspekt jest coraz poważniej traktowany. Są firmy, które rzeczywiście teraz zostały popchnięte do tego, żeby na poziomie zarządu dodać to do krytycznych inicjatyw, krytycznych projektów, a wcześniej to było traktowane jako jakiś tam beneficik pracowniczy.
Nice to have.
Co tam możemy dać tym pracownikom, to dajmy, żeby mieć to z głowy. Dzisiaj widać, że ta odpowiedzialność liderów weszła na inny poziom, co mnie bardzo cieszy osobiście.
Zuza, Greg użył takiego sformułowania: na poważnie zarządy do tego podchodzą. Przestaliśmy żartować z tego well-beingu już?
Wiesz co, różne słowa, które przychodzą jako paczka trendów z zachodu, wzbudzają różne reakcje. I well-being jest takim słowem, które niektórych ludzi uwiera. Ale zdrowie psychiczne, absolutnie po polsku, można powiedzieć, że weszło na te spotkania zarządów i usiadło przy stole.
Bo dotyczy też zarządu?
Bo dotyczy też zarządu, bo dotyczy wyników, o których mówiła Ela. Bo do tej pory wydawało się, że można sprawy zdrowia pracowników zostawić im w ich czasie prywatnym. A pandemia pokazała, że człowiek jest jeden. I to, czy akurat zajmuje się dzieckiem, czy zajmuje się zarządzaniem swoim projektem, to wnosi to, jak silny, opanowany i klarowny jest jego umysł lub jej. Więc to jest taki moment, w którym faktycznie zaczęliśmy na poważnie rozumieć, że pracodawca może mieć jakiś wpływ na to, jak się czuje pracownik i w związku z tym może mieć wpływ na to, jak pracuje jego firma w czasach, kiedy wszyscy jesteśmy obciążeni. I to widać w tym, jak wiele było prób, zapytań, ile organizacji zaczęło nagle, i użyję tutaj słowa, eksperymentować z programami well-being, bo z racji tego, że to jest nowe w wielu organizacjach, nie u Eli, ale w wielu organizacjach well-being jest nowym tematem i nie do końca wiadomo, jak się do tego zabrać. Pewnie Greg potwierdzisz, i są bardzo różne próby. I niektóre z nich naprawdę wydają się skazane na porażkę. Jako trenerka miałam na przykład takiego klienta, który zaprosił mnie, żebym adresowała zdrowie psychiczne 500 pracowników naraz, pokazując im wyłącznie prezentację i mój głos, nie widząc ich, nie mając z nimi żadnego kontaktu, taki jednokierunkowy przekaz, gdzie nawet nie mogłam mimiką zakomunikować żadnej treści. I wiecie co? Okazało się, że ten webinar zadziałał. I od tej pory zrobiłam 19 nowych. Więc mam takie poczucie, że jesteśmy w okresie popełniania błędów i różnych prób, żeby zobaczyć, co najlepiej działa i faktycznie wspiera tych pracowników i przekłada się długotrwało na biznes.
Powiedziała Zuza fajną rzecz, że ten well-being, czy w ogóle problemy ze zdrowiem mentalnym, psychicznym pracowników wszedł na posiedzenie zarządu. Ciebie, Ela, chciałem zapytać, widzisz to na różnych perspektywach, także wysoko, ale też niżej. Czy to dzisiaj wychodzi z dołu, to znaczy pracownicy zaczynają coraz bardziej pytać, prosić o coś więcej niż jogę i siłownię? Czy to idzie właśnie z góry w dół?
Zewsząd. Z każdego miejsca. Moja ulubiona statystyka, czyli 1 osoba na 4 będzie miała na jakimś etapie swojego życia wyzwania ze swoim zdrowiem psychicznym. No i choroby psychiczne są demokratyczne, jak wiadomo, tak? Nieważne, czy jesteś na entry levelu i dopiero skończyłeś studia, czy jesteś panią czy panem prezesem z 30-letnim doświadczeniem. To po prostu się wydarza. Doświadczenia, które mamy u siebie w Natweście, są takie, że super jest modelować coś z góry i dawać możliwości. Natomiast to, co się naprawdę super dzieje i ekstra się dzieje, to oddać głos pracownikom, tak żeby oddolne inicjatywy mogły zaistnieć i tak naprawdę zapytać ludzi, czego oni chcą. Warto rozmawiać, o, że takim wieszczem polecę. Naprawdę, trzeba ze sobą rozmawiać, słuchajcie, bo to jest tak, że to, co ty Zuza mówiłaś, jest mega ważne, czyli ten taki test and learn. I w biznesie, wiecie, agile'owe metody są dzisiaj bardzo modne i w ogóle są uznawane za jedyne słuszne. Czyli właśnie, żeby sprawdzić, zobaczyć, może będzie pasowało, może nie. I to jest super, ale uważam, że trzeba ze sobą rozmawiać i te rozmowy u nas są naprawdę na każdym poziomie. I jak rozmawiam ze znajomymi pracującymi w biznesie, to też słyszę, że tak naprawdę ten ruch, ten tygiel się kręci z każdej strony. Że to nie jest tylko tak, że z góry albo tylko z dołu ludzie chcą, że to zaczyna być coraz bardziej żywe i to jest bardzo dobre moim zdaniem.
To dzisiaj well-being dla ciebie czym jest, Greg?
No to dobre pytanie właśnie, bo też mówimy o tych różnych inicjatywach, o eksperymentach, natomiast to, co widzę, co wydaje mi się, że jest krytyczne, to to, że to dotyka także pryncypiów sposobu pracy, czyli że żeby wytworzyć naprawdę zmianę na poziomie samopoczucia, zdrowia psychicznego ludzi, to nie wystarczy tylko dać im jakieś benefity, które będą ich wspierać, czy będą dla nich jakimś wentylem do tego, żeby myśleli i zajmowali się swoim zdrowiem psychicznym, ale też nasz sposób zarządzania, nasz sposób dawania zadań, na sposób komunikowania się, on ma znaczenie duże. Banalny przykład, taki może ekstremalny, ale słowo mobbing, które było znane i modne, niestety, od lat w biznesie. Jakie to ma przełożenie? Ma bezpośrednie przełożenie właśnie na well-being, czyli na samopoczucie ludzi. Także to, co myślę jest istotne w słowie well-being, to nie tylko pewne powierzchowne inicjatywy, czy takie drobne inicjatywy, które działają, ale mają charakter takiego trochę plastra, ale też fundamentalna zmiana sposobu pracy z ludźmi, która uwzględnia ich potrzeby, myślenie o nich poważnie i to wymaga ogromnej zmiany w wielu organizacjach, gdzie ten model traktowania pracowników jeszcze jest taki anachroniczny.
Zuza powiedziała, że pandemia sprawiła, że ludzie, pracodawcy, zaczęli widzieć człowieka w firmie bardziej niż firmę w firmie. Gdyby nie ona, to dalej by to wyglądało inaczej?
Trudno prognozować, ale takie moja intuicja podpowiada, że przyspieszyło to bardzo zmiany i też nawet poza kontekstem well-beingu mówi się, że ta pandemia obnażyła, kto jest naprawdę dobrym menadżerem, a kto nie, bo już takie fasadowe zarządzanie ludźmi przestało działać, bo to był sprawdzian dla menadżerów, czy potrafią utrzymać zaangażowanie, czy potrafią naprawdę zadbać i z kim ludzie chcą zostać, a z kim nie chcą. I to myślę, że był ważny moment, sprawdzam takiego oczyszczenia, który pokazał prawdę.
Jak powinien zachowywać się pracodawca dzisiaj, w tym momencie, w którym mówimy o well-beingu pracowników, żeby ten wpływ był pozytywny?
Ja myślę, że Ela tutaj podpowiedziała bardzo słuszny trop. Jest takie pytanie, które zazwyczaj szef zadaje na początku spotkań, czy w realu, czy na Zoomie. Jak się macie? No, cześć, jak się masz, Greg? I słyszałam od takiej jednej szefowej dużej instytucji finansowej w Toronto, że zmiana, którą ona doświadczyła, to było, że naprawdę zaczęła słuchać odpowiedzi i że to się zrobiło ważne. Jest taki psycholog biznesu, którego jestem psychofanką. Nazywa się Adam Grant. Nie wiem, czy też go uwielbiacie. Ma świetny
podcast.
Jest zbyt
pozytywny jak na to, żebym ja był jego psychofanem.
Więc, że ta zmiana podejścia szefa, również w kontekście tego, że za dużo empatii potrafi nam szkodzić i jeżeli współczujemy ludziom i zaczynamy czuć ich emocje, to to nas obciąża i osłabia zamiast pomagać zespołowi. Więc on mówi, że to najlepiej jest posłuchać, nie założyć, że wszyscy rozumieją, że ciebie to obchodzi, ciebie jako szefa, że jesteś przejęty lub przejęta tym, co słyszysz, oraz wyrazić zamiar i chęć wsparcia i pomocy. Że ten rodzaj komunikacji, bo Ela powiedziała rozmawiaj, ja bym to doprecyzowała. Pytaj, słuchaj i wyrażaj chęć wykazania wsparcia.
Bo to jest to amerykańskie, jak się macie, takie na zasadzie pytam, ale w ogóle nie jest dla mnie istotne, co ty mi odpowiesz, czy to jest pytanie, no bo jak ja je będę formułował właśnie w ten amerykański sposób i nie będę słuchał, co do mnie mówią, bo posłucham Granta i powiem nie przejmuj się za bardzo, no to mnie będą lekceważyć
nie,
na zaś.
Nie ma czegoś takiego jak amerykańskie how are you. Jeżeli jesteś w pracy i pyta cię twój szef, jeżeli jesteś z przyjaciółmi w Ameryce i pyta cię przyjaciel, to mówisz prawdę. To, o czym ty mówisz, jest takim...
No, to jest to innego niż na parkingu w sklepie.
Lubrykantem, który pomaga ludziom w przestrzeni publicznej ślizgać się ze sobą i jest mało tarć. Tak bym to nazwała. Ale faktycznie ten czynnik słuchania jest w rozmowie arcyistotny. Czyli pytać, słuchać i wyrażać chęć pomocy, co otwiera nam płaszczyznę do pomysłów, czego potrzebujemy, co by nam pomogło. I pamiętam jedna rzecz, która była super istotna podczas tej długiej covidowej zimy, kiedy ty miałeś ten swój najtrudniejszy moment, myślę, jak wielu z nas, i nie mieliśmy w ogóle przestrzeni do niepracowej wymiany z ludźmi w robocie. Te wszystkie zoomy i spotkania były bardzo konkretne, dotyczyły tylko zadań do wykonania i statusów, i zanikła ta taka przestrzeń swobodna, ludzka. Więc pojawiły się inicjatywy, i to mnie bardzo ucieszyło, że nagle firmy zaczęły kreować przestrzenie, które miały zastąpić te mikrointerakcje towarzyskie, które sprawiały, że czuliśmy się częścią ludzkiego zespołu, a nie wielkiej maszyny wykonującej zadania. I to była jedna z tych innowacji, ja pamiętam, były takie warsztaty z gotowania przez Zooma, było dużo warsztatów mindfulnessowych, które miały też elementy interakcji, uczenia się siebie, omawiania swoich największych przygód, i to były bardzo często właśnie wyniki szczerych rozmów i słuchania odpowiedzi.
Dziś mówimy o raporcie na temat well-beingu mentalnego. Samo to, że dodaje się jakąś jeszcze część do samego słowa well-being. Ile dzisiaj jest tak naprawdę w problemach pracowników tego mental wellu?
Nie mam statystyk pod ręką. Myślę, że czytelnicy raportu będą mogli się z nim zapoznać. Ja też się z nim zapoznam dogłębnie. Ale na pewno coraz bardziej to widać. Wcześniej mówiliśmy, wiesz, dużo więcej o sporcie, zdrowiu, diecie, zdrowiu w sensie fizycznym, diecie, dbaniu o siebie, nie wiem, przez różne badania przesiewowe. Jakby ta część fizyczna, powiedzmy, że była dosyć mocno zadbana. Natomiast lawinowo widzę coraz więcej potrzeby też, ale rozmów i inicjatyw, które dotykają tej strefy, sfery mentalnej, psychicznej, jak ją tam sobie nazwiemy, tak? Że to wyrasta na coś, co jest bardzo ważne, bo jest bardzo ważne, tak? My mamy zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne. Te inicjatywy, o których mówiła Zuza, u nas też jest ich multum. I na początku pamiętam, jak mieliśmy takie właśnie kawy moderowane, czyli mamy ten moment na kawę, wpijamy się na Zoom i nie gadamy o robocie. Było takie, no dobra, no wbijemy się, no ale bez sensu, w ogóle będziemy ze sobą gadać. No i okazało się, że tak naprawdę, wiesz, bo no budujesz też nawyk, zwyczaj fajny, tak? I dzisiaj to się robi bardzo naturalne. Więc nie wiem, nie znam odpowiedzi, Jarek, na to pytanie, ile tego jest procentowo, natomiast...
Nie, nawet nie pytam o procent, tylko o samą, nie wiem, trend, jeśli go widzisz.
No na pewno tak trendem jest to, że się o tym mówi coraz więcej. My też jesteśmy organizacją w NatWestie bardzo dojrzałą i te inicjatywy, które dzisiaj w wielu firmach są nowe, u nas są bardzo dobrze osadzone już od dłuższego czasu. Taki na przykład Employee Assistance Program, to nie była dla nas nowinka covidowa, tylko mieliśmy go już wcześniej. Czy właśnie spotkania mindfulnessowe, jogi, czy właśnie grupowanie się wokół idei, które są dla pracowników bardzo bliskie i są bliskie też ich wartościom, to nie były nowe rzeczy. Natomiast widzę, że to coraz bardziej jest potrzebne po prostu. Jakby wiesz, wyrażanie siebie też od tej strony, co jest dla ciebie ważne pod kątem wartości i tego, żeby po prostu jesteś człowiekiem, tak? Nie jesteś tylko tym trybem w firmie, tylko jesteś człowiekiem. Możesz mieć dobry dzień, zły dzień, gorszy. Różnie to bywa.
Na ile kultura narodowa, łamane na społeczna, może mieć wpływ na zdrowie psychiczne i tak naprawdę też na stosowane modele poradzenia sobie potem z tym zgłoszeniem czy z tym przyznaniem się, Greg, jak to czujesz?
No to bardzo ciekawe pytanie. Po pierwsze dlatego, że są pewne trudności pewno w naszej kulturze z dzieleniem się jakby swoimi słabościami. Jest taki stereotyp, szczególnie mówię stereotyp, ale ostatnio była pewna akcja marketingowa, która to wyłuszczyła mocno, szybko zagaszona, że mężczyzna nie prosi o pomoc, więc myślę, że ta akcja, że tak powiem, dotyczy także i tego zagadnienia właśnie dokładnie i myślę, że to ma wpływ, czyli kwestia, czy jesteśmy otwarci na zadawanie pytań, ale też to, co czuję, że jest mocno zagnieżdżone w kulturze naszej, jest to pewnego rodzaju nieufność i sceptycyzm głęboki, który w mojej ocenie
do pracodawców?
W ogóle między ludźmi. Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy raczej nieufni. Tak? Co tam za tym płotem u tego kargula, to
jego sprawa.
Jego sprawa i tak naprawdę pewnie chce nam tam zabrać 5 metrów naszej działki. W związku z tym to się przekłada na to, czy my mamy w ogóle zaufanie do siebie. Jak nie mamy zaufania, to czy jest płaszczyzna, na której możemy otwarcie rozmawiać o naszych problemach. Bo jeżeli ja komuś nie ufam, to czy ja mu powiem, że mam kłopot. Sądzę, że to są takie duże wyzwania, z którymi się mierzymy. Obserwuję to na co dzień. I jeżeli coś miałoby być w piramidzie działań well-beingowych, moim zdaniem, to największym wyzwaniem jest doprowadzenie do tego, żeby w zespole było głębokie zaufanie do tego, żeby dzielić się tym, co dobre i co złe. Jeżeli tego nie ma, to trudno jest na to nadbudowywać dyskusję o sprawach tak fundamentalnych i takich głębokich. Pokazywanie tego naszego nagiego brzucha, że tak powiem, tego słabego punktu, którym czasem jest właśnie nasze...
Do tej pory fajnie było tam uderzyć czasami.
Fajnie dzisiaj było czasem uderzyć, ale ogólnie raczej tak. Był on ukryty, bo nie chcieliśmy się dzielić, więc no, żebym ja powiedział, że mi jest ciężko, to muszę ufać wszystkim, którzy tego słuchają, albo czuć się mocny do tego, żeby móc się tym podzielić.
Suza, to a propos zaufania. 300 osób, nie ma kamery, jest tylko twój głos i prezentacja. To jak zbudowałeś zaufanie wobec tych ludzi, bez swojej twarzy, mimiki, zaangażowania?
Dokładnie tak, jak sugeruje Greg, opowiadając historię o tym, jak się sama zmagałam i pokazując ten miękki brzuszek. Co jest ważne w budowaniu zaufania podczas szkolenia czy warsztatu, ale bym wróciła też do czegoś, co powiedziałeś wcześniej, o tym, że ogromny wpływ na to, jak czujemy się w pracy, ma nasz szef. I jeżeli szef nie modeluje takiej zdolności do okazywania słabości, jeżeli nie pokazuje, że mogę być mądry, mieć władzę i autorytet, a jednocześnie mieć problemy, i ufam wam, bo powiem wam, że się zmagam, to bardzo trudno będzie pracownikom takiej osoby, żeby zrobić to samo, jeżeli od szefa nie zobaczą tego przykładu. I to jest element dobrej praktyki, na którym mi bardzo zależy, żeby to wybrzmiało na tym spotkaniu. Nie wiem, jak to jest, Ela, u ciebie i jak ty to widzisz u swoich klientów, Greg, ale bardzo często oferuje się różne programy i asystency, czy tam wsparcie pracownikom, tylko pracownikom. I nagle przychodzi się na takie spotkanie o tym, jak radzić sobie ze stresem, jak się opanować. I gdy nie ma tam nikogo z kadry zarządzającej, to wybrzmiewa dziwny komunikat, nie?
My się mamy super, a wy sobie poradźcie.
Tak, że wy maluścy potrzebujecie wsparcia, a ci, którzy nie potrzebują wsparcia, to są ci, którzy awansują. I to jest niebezpieczne. Za to widzę w firmach, gdzie jest odwrotne podejście, gdzie menadżerowie, szefowie, kierownicy są obecni i jak bardzo rośnie zaangażowanie wszystkich. I jak dzięki temu wszyscy wyciągają więcej z tych programów. Więc jest absolutnie coś na rzeczy w tym, jak nasza kultura ustawia nasz stosunek do bycia szefem i do posiadania władzy. Co to znaczy? Na co mogę sobie pozwolić? Jak powinienem, czy powinnam się zachować? Mam wrażenie, że to jest taki wytrych. Jakbyśmy się zajęli tymi szefami i wsparli ich i pomogli, to cały ekosystem mógłby się zmienić na lepsze.
Zwykle jak się patrzy na startupy, dzisiaj to wszyscy mówią, bo słuchajcie, musicie dojść do takiego momentu, w którym tak jak w Izraelu, fail is to win. I teraz nie przekładając tego na startup, tylko na biznes, ale właśnie na zdrowie mentalne, to jest ten moment, w którym, tak jak mówicie, jeżeli szef przyjdzie i powie, wczoraj byłem bogiem, a dzisiaj jestem w dupie, za przeproszeniem, no to oni mówią swój chłop, albo właściwie dołącz do nas, nie, Ela?
No tak, to, żeby było jasne. Ja myślę, że jestem boginią, jestem kobietą i jestem w dupie. Może iść w parze i może się w ogóle tego samego dnia wydarzyć. Ja nie ukrywałam swoich kłopotów i swoich wyzwań mentalnych. Choruję na depresję od bardzo wielu lat. Moje zespoły to wiedzą doskonale, wiedzą to od lat. Także jestem wyautowana, jak to się modnie mówi. I wydaje mi się, że to, co mówiłaś, Zuza, jest mega ważne, żeby właśnie nie rozwarstwiać tego, że tak naprawdę te problemy mogą być w każdym momencie i w każdym miejscu biznesu. I to nie jest tak, że są jakieś poziomy, które te kłopoty mają, a które już go nie będą miały, bo to może być jedno, to co powiedziałaś, czyli że właśnie tutaj potrzebujemy pomocy, ale tutaj nie. No i właśnie z tej warstwy to będziesz sobie awansować, ale też z drugiej strony, jako też osoba zarządzająca, opiekująca się zespołami, mogę powiedzieć, że dzisiaj, szczególnie w tych czasach covidowych, i w tym właśnie rozwoju potrzeb wsparcia well-beingowego, mentalnego, coraz więcej na nas, menadżerach, leży. My nie mamy superwizji, tak jak terapeuta. My nie mamy jakiegoś takiego odpromiennika, gdzie możemy pójść i po prostu wyrać z siebie to, co słyszymy.
A oczekiwania ogromne.
A oczekiwania są ogromne. Trochę tak jak z Grantem, tak, który mówi, no empatia, empatia, ale generalnie postaw sobie granice, bo jak zaczniesz za dużo tego ssać, no to będzie ci ciężko. I to jest, myślę, że też takie wyzwanie, z którymi dzisiaj dojrzałe biznesy stoją. I to jest coś z kolei, co obserwuję bardzo mocno teraz, żeby zapewnić pomoc tej warstwie menedżerskiej, której bardzo dużo zależy też, no bo ta kultura jednak się kształtuje w jakiś sposób przez przykład, tak, który my dajemy.
To dobrze, dlatego że w raporcie widać, czytać i wprost napisano, że wielu szefów dzisiaj nie ma kompetencji, żeby sobie poradzić z tymi obciążeniami, które właśnie dostają od pracowników. Niekoniecznie w tym zadaniu zebrali odpowiedzi na spotkaniu, tylko w ogóle przez cały zeszły rok. I myślę sobie, że to nie jest proces na chwilę, nie?
Tak nie, to jest absolutnie, to jest proces przede wszystkim. Czyli to nie jest wydarzenie, interwencja jednorazowa, tylko to jest proces, który będzie trwał i który trzeba budować. wstać i pewnie się parę razy ktoś wywróci w tym procesie, ale to jest okej. Okay. Trzeba wstać, może czegoś się nauczyć, może się po prostu tylko otrzepać i pójść dalej. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Myślę, że to jest tak, że możemy pracować w biznesie, który jest super dojrzały, już ma mnóstwo rozwiązań, to zaufanie jest tą walutą, którą obracamy i super, że tam jesteśmy, ale to nie jest tak, że jak jestem dzisiaj w biznesie, który nie do końca jeszcze może jest dojrzały na tyle, żeby zacząć, każdy moment jest dobry, żeby po prostu spróbować. Bo to się po prostu opłaca z poziomu ludzkiego, emocji, wartości, no i biznesu i pieniądza po prostu. Mhm.
Spotkałeś się z Greg gdzieś po drodze w czasie swojej pracy z tym, że prezesi przyznawali się do tego, że nie nadążają za problemami mentalnymi, z którymi przychodzą do nich pracownicy? Albo nawet menadżerowie?
No, sądzę, że tak, ale nie tak często też o tym mówią. Mam taką refleksję też, że niektórzy menadżerowie, którzy są w biznesie długo, a w procesie w ostatnich 20-30 latach też kultura biznesu niesamowicie ewoluowała, na przykład w Polsce, to jest oczywiste. I teraz są menadżerowie, którzy mówią, hej, ale ja się nigdy nie zapisywałem na to, żebym się zajmował problemami ludzi, bo ja rozwiązuję problemy
jestem
biznesowe.
Jestem ich menadżerem, a nie ich terapeutą.
Dokładnie. Ja tu jestem od rozwiązywania problemów biznesowych, a nie ludzkich, co oczywiście jest absolutnie nieadekwatne do tego, jak biznes wygląda dzisiaj i jaka jest rola dzisiaj menadżera, ale są tacy cały czas i jakby według mnie to, co jest punktem wyjścia, jeżeli dzisiaj jesteś prezesem spółki, jeżeli jesteś członkiem zarządu albo po prostu jesteś menadżerem, to musisz podjąć decyzję, że bierzesz ten temat na serio, że w tobie jest też część odpowiedzialności wobec zespołu za to, jak oni będą się czuć, jak oni będą działać, czyli twój wpływ jest znaczący i to jest część twojego zakresu zadań, a nie, że to jest coś przy okazji i ty się na to nie zapisywałeś, więc nie będziesz tego robić i może się tym zajmiesz. To jest taka trochę zero-jedynkowa sytuacja w mojej ocenie.
Na ile czujesz, Zuza, że to nie jest coś na... jako taka recepta wypisana wszystkim na po COVID, tylko to jest coś takiego, co zostanie, żeby ten menadżer, kiedy będzie miał do wyboru pójść i się przeszkolić, żeby być lepszym menadżerem, też mentalnym dla swoich pracowników, nie powiedział, głowa poczeka, Excel jest ważniejszy.
Mi się wydaje, że ze zdrowiem psychicznym i z zaufaniem i z bycie dobrym szefem teraz jest tak, jak kiedyś było z internetem. Jak wchodził internet i on był wyzwaniem niesłychanym dla starego biznesu, który pierwszy raz coś takiego widział, były firmy, które powiedziały, my tego nie potrzebujemy. Nie będziemy stawiać żadnej strony w internecie. My mamy swój tradycyjny produkt. No i te firmy, które weszły wcześniej i nauczyły się korzystać z tego niesamowitego narzędzia, są dzisiaj zupełnie gdzie indziej. A te, które niechętnie lub wcale nie weszły w ten temat, no w dużym stopniu już ich nie ma. Więc dla mnie to jest być albo nie być. Albo się dokona skoku ewolucji i zrozumie, że budowanie biznesu, w którym są pracownicy, wymaga traktowania ich jak ludzi, a nie jak maszyny. Jeśli się tego nie zrozumie, to straci się potencjał do pracy z bardzo zdolnymi ludźmi. Oni pójdą tam, gdzie będą widziani, doceniani i słyszeni. A pracodawca, który ich nie traktuje w całości jak ludzi, zostanie z takimi, którzy boją się odejść. I to nie są ludzie, którzy pomogą ci radzić sobie z kryzysami i rozwijać twoją firmę.
Czym można, Ela, przekonywać menadżerów do tego, żeby jednak odważyli się popracować nad sobą, nad swoimi kompetencjami innymi niż te, które do tej pory mieli? Tymi, które pozwolą im przyjmować trochę wiedzy o mentalnym zdrowiu pracowników, zarządzić tym jakoś i jednocześnie siebie nie skrzywdzić.
To człowiek to inaczej. Do niektórych będą mówiły twoje ulubione excelowe tabelki, że jednak się opłaca. To też jest motywacja.
Czyli nie stracisz 36 dni.
Na przykład. Dla niektórych to będzie okej. Okay. No i to jest okej, okay, tak? Bo jakby wiesz, na końcu liczy się efekt tego, jak ta kultura się zmieni i realnie ile osób dostanie albo będzie miało szansę na otrzymanie pomocy. Po prostu. Więc do niektórych to po prostu będą dane, analizy i tabelki. Niektórzy, to obserwuję też to chyba największe takie grono, czują w sobie nową pasję do tego, żeby pomagać. I to jest bardzo fajne. Z jednej strony trochę niebezpieczne, bo można się zapędzić właśnie trochę za tą grantową metę, wybiec jeszcze i biec. Ja mam to szczęście, że spotykam bardzo wielu mądrych menadżerów i oni się po prostu chcą rozwijać. I traktują to jako rozwój, jako coś nowego. Czyli wracając trochę do tego, co ty powiedziałeś, że ja jestem tutaj w tej firmie po to, żeby dowozić biznesowo i w ogóle nie będę tutaj tym terapeutą i nie będę zajmował się jakimiś problemami ludzkimi. No co mnie obchodzi, że ona ma tamto, a on ma siamto i w ogóle czuje się źle. No ma dowieść i koniec. Więc no tak też bywa. Natomiast no mam wrażenie, że wiesz, że to nie jest tylko jeden poziom, że tylko menadżer jest ważny. On jest bardzo ważny, ale cała kultura organizacyjna musi gdzieś powoli albo szybciej, czy to będzie ewolucja, czy rewolucja, zmieniać się na bardziej otwartą. Zaufanie jest tą, no jest walutą po prostu dzisiaj, najważniejszą moim zdaniem. Jesteśmy ludźmi i zawsze nimi będziemy. Więc ja bym przemawiała i tak do swoich też ludzi mówię, że to jest rozwój po prostu. Możesz się rozwijać, możesz być lepszym człowiekiem, menadżerem, osobą, wszystkim lepszym.
Wspominasz, to słychać od jakiegoś czasu bardziej niż do tej pory, że jesteś już po coming outcie ze swoją chorobą, depresją. Czy połowa ludzi, która czując pogorszenie swojego mentalnego stanu zdrowia, nie robi z tym nic, to dużo czy mało?
Dużo, dużo, dużo. Jest bardzo duża odwaga, żeby zacząć. I trzeba sobie po prostu tak powiedzieć, tak, że pójście po pomoc jest aktem odwagi i aktem godnym pochwały, nie słabości. Więc jak słuchacie nas, oglądacie, jeżeli myślicie o tym, żeby sobą się zająć, to zróbcie to po prostu.
Połowa nie wie, jak myślicie, Zuza, a Greg, nie wie, co zrobić? Czy wstydzi się, żeby coś zrobić? Nie czuje, że to może być groźne?
Mogę powiedzieć na też bazie swoich doświadczeń takich, gdzie ja miałem taki epizod w 2006 roku, w którym po prostu pod ogromną presją zadań, które miałem w pracy i jakiejś mojej, może wtedy trochę naiwnej, nadodpowiedzialności, doszedłem do takiego punktu, że jak wstawałem rano i patrzyłem w lustro, to w zasadzie było mi zupełnie wszystko jedno, czy będę dalej na tym świecie, czy nie, tak? To więc przeszedłem taki epizod w swoim życiu i jak teraz, nawet o tym teraz myślę, to mi się ciężko robi, jak wracam tymi emocjami do tamtych czasów i myślę, że to, co na przykład mnie wtedy jakby akurat bardzo mi pomogła rodzina, ale ja nie poprosiłem o profesjonalną pomoc i dałem sobie z tym radę, ale to myślę, że dlatego, że czułem, że dam sobie radę, że jakby też wyzwaniem w sytuacji, kiedy to dochodzi do takiego punktu, w jakim ja byłem, też poziom beznadziei jest taki, że nie ma tego kopniaka do działania. Więc to też jest tak, że jak jesteś jakby, jak cię nie chce, no to nie masz tej inicjatywy. Więc tu wierzę, że wsparcie bliskich, obserwacja ze strony osób w naszym otoczeniu jest szalenie istotna, żeby nas czasem przekonać do tego, bo to jest taki stan, w którym nie ma tej sprawczości. Łatwo komuś powiedzieć, weź, zatroszcz się o siebie, ale jak ci się nic nie chce, to trudno się o siebie zatroszczyć. Czyli tu czuję, że też ta odpowiedzialność, ona jest na tych osobach, które są wokół nas, żeby one były właśnie uważne i widziały, co się z nami dzieje i dbały o nas, bo czasem dlatego nie korzystamy z tego wsparcia. A drugie, myślę, że przy mniejszych, bo to jakiś taki dość też mocny epizod, natomiast przy takich mniejszych sytuacjach, jak mówimy, dobra, zacisnę zęby, chwilę, to pewnie minie, bo teraz jest ciężko i potem ten stan trwa długo, długo, staje się stanem permanentnym i to wtedy no, już jest też trudniej odwrócić, więc czasem trudno jest ocenić, czy to jest jeszcze jakieś, powiedzmy, oznaki wypalenia zawodowego, czy to jest jakaś sytuacja poważniejsza i nie dajemy sobie przestrzeni na higienę czasem pod presją także celów wyznaczanych nam przez świat zewnętrzny, przez nas samych i to jest taki chyba też element, dlatego nie sięgamy. Natomiast uważam, że w moim życiu na przykład mogę powiedzieć, że terapia była jednym z najważniejszych takich doświadczeń transformatywnych, która pomogła mi też się umocnić bardzo. Więc wszyscy, którzy mają nadal stosunek do tej formy wsparcia jako czegoś, co nie wypada, czy jest czymś złym, to myślę, że wręcz przeciwnie. Myślę, że dla każdego to jest doświadczenie, które może umocnić.
Szczególnie, że teraz wydaje mi się, to Ela pewnie byłaby lepszą osobą do tego, żeby to ocenić. Coraz mniej, ale nie wiem, ile to jest to coraz. Mniej jest wstydu przy tym, żeby powiedzieć, że się ma kogoś, z kim się jest na terapii, że się w ogóle poszło na terapię, że się ma swojego terapeuta, nie?
No myślę, że tak. Znaczy, wiesz, no, są też środowiska, które ci powiedzą, że terapia jest w ogóle fancy jazzy, jest takim no, może modnym trendem. I jeszcze raz, motywacja naprawdę nie jest najistotniejsza. Ważne, żebyś tam znalazł, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Tym elementem, który jest trudny cały czas, to jest pójście do psychiatry. Czyli to jest to przełamanie, jestem na terapii, fajnie, albo w ogóle mam tego coacha biznesowego, albo mentora, bo tak różne są etapy tego dochodzenia do tego. Natomiast trudno jest jeszcze chyba cały czas powiedzieć ludziom, tak, choruję psychicznie, tak, leczę się psychiatrycznie, tak, biorę leki. To jest ta trudność. Natomiast ja wierzę, że to się zmieni, no bo te kilka czy kilkanaście lat temu bycie w terapii, no to był kwas, nie? I trochę jak ty mówisz właśnie, że są osoby, które nadal to gdzieś, wiesz, no kontestują.
Czyli w sumie można powiedzieć, że ta połowa, która jednak wie, co zrobić, to nie jest tak mało, nie? Gdyby odwrócić. Wiemy, że dużo brakuje, ale
no, na
już
pewno
jakaś lekcja odrobiona.
Na pewno jest lepiej. Na pewno się to zmienia. Moim zdaniem i moje obserwacje, i moje otoczenie, widzę zmianę na lepsze, tak? Na dążenie do tego, żeby pozwolić sobie pomóc. I bardzo bym chciała, żeby to się cały czas rozprzestrzeniało, normalizowało i było w ogóle, bo to jest po prostu potrzebne. No, zwyczajnie potrzebujemy tego.
W
raporcie wprost, kiedy ci, którzy odpowiadali, byli pytani, jak twoja firma radzi sobie w momencie, kiedy zderza się właściwie z takim problemem mentalnym pracowników i wystaw ocenę, to jest 2 z plusem. Marnie, co?
Marnie. Marnie. I aż mnie zabolało, jak to usłyszałam, bo znaczy, że jest bardzo dużo miejsc pracy, gdzie ludzie czują, że nie mogą o tym mówić, że się zmagają, że boją się okazać słabość, bo być może są zarządzani w taki sposób, że jest kryzys i dajemy z siebie wszystko. Nie wiem, czy znacie taki rodzaj zarządzania. Kiedyś nawet była parodia internetowa o zarządzaniu przez kryzys, ale ona jest bardzo powszechna. I wtedy dzieje się takie krótkoterminowe wzmożenie. Jak jest kryzys, wszystkie ręce na pokład i wszyscy dają 200%. I manager, który krzyczy, że się pali i chodźcie, gasimy pożar, ma w związku z tym nagle wzrost. I on jest krótkotrwały. I ja znam organizację, niestety więcej niż bym chciała, w którym takie nagminne alarmowanie, że się pali, jest jedynym czy wiodącym pomysłem na to, żeby motywować ludzi do pracy. I to w takich organizacjach najczęściej słyszę, że ludzie się zmagają z wypaleniem zawodowym, bo taki nadwysiłek dawany raz po raz po raz w pewnym momencie zostawić cię bez paliwa w baku. Ale też są takie organizacje, gdzie jest po prostu nierówno, gdzie nie ma kultury uczenia się od siebie nawzajem, gdzie jest poczucie, że jest kryzys na rynku, jest 15 osób na moje miejsce i w związku z tym ja się boję powiedzieć, że czegokolwiek więcej potrzebuję. Więc tutaj jest, ja bym zaprosiła wszystkich pracodawców i ludzi z HR-u, którzy nas słuchają, do takiej uważności na to, co ludzie robią i jak się zachowują. Bo być może w waszej organizacji jest tak, że nikt nie mówi, że potrzebuje pomocy, nie dlatego, że nie potrzebują, tylko dlatego, że obawiają się przyznać, że potrzebują wsparcia. I takie patrzenie na zachowanie versus mówienie może być dobrym sposobem, żeby zebrać bardziej wiarygodne dane.
I to tak naprawdę i tam do góry, uwaga, i tam na dół, bo czasem przy tym biurku więcej widać niż na spotkaniu z szefem. Tylko z drugiej strony nie mówię tego z zarzutem i z pretensją, bo to doceniam, ale mówimy o tak dużych organizacjach jak NatWest i innych, w których jest trochę pieniędzy w budżecie na spotkanie z kimś, kto powie, otworzy oczy, ale jest także wśród naszych widzów wiele takich uwag, że jest mnóstwo mniejszych firm, gdzie to zarządzanie wygląda zupełnie inaczej, gdzie relacja nie jest etat i stosunek pracy etatowy, ale umowa śmieciowa, gdzie nikt nie czeka na to, żeby się ujawnić i nikt nie czeka na to, żeby ktoś mu pomógł, kiedy się ujawni też, nie?
To jest bardzo ciężka sytuacja, rzeczywiście. Myślę, że tutaj też nawiązujesz ty, Jarku, do takich firm, które rzeczywiście nie mają tych zasobów, z drugiej strony nie mają tej kultury, są być może zarządzane po amatorsku, być może działają na rynku, gdzie też jest ogromna presja na cenę, która jakby kreuje no niezdrowe współzawodnictwo, czy takie współzawodnictwo, gdzie rzeczywiście nie ma tego czasu na zadbanie, bo ten czas też kosztuje, bo te marże są tak małe. Znaczy, nie usprawiedliwiam tego, rzeczywiście obserwuję takie przykłady firm i chciałbym oczywiście powiedzieć, że to pracownicy swoimi głosami i konsumenci swoimi głosami i inwestorzy, powiedzmy, mogą głosować za tym swoimi pieniędzmi, jakie firmy wspierają, a jakich firm nie wspierają. I uważam, że to jest oczywiście taka duża obietnica, duże oczekiwanie, no bo jak konsument ma wiedzieć, jak wygląda praca w danej firmie, ale warto to obserwować. Uważam, że to jest także nasza odpowiedzialność nie tylko inwestorska, nie tylko właścicielska, ale też odpowiedzialność konsumencka za to, jakie firmy wspieramy, jaką kulturę promujemy, bo ta wiedza w różnych miejscach się pojawia, na szczęście, dzięki świetnej robocie dziennikarzy. Mam nadzieję, że będzie jej jeszcze więcej, bo nie ma czasem na to przestrzeni, a powinna być, do tego, żeby właśnie pokazywać takie przykłady i w ten sposób wywierać presję na niektóre wyrazy patologii menedżerskiej, nazwijmy, które nadal występują na rynku i które, powiedzmy, z dobrej woli i naszego serduszka się nie zmienią, bo są zupełnie inne wartości u podstaw.
Czyli nie cena czyni cuda, tylko na przykład wybieram ciebie, bo twój stosunek do pracowników jest taki, a nie inny.
No tak, ja uważam, że te nagrody, na przykład, tak, Best Place to Work, czy inne nagrody, które promują pracodawców, one tak samo są jakiegoś rodzaju drogowskazem, według mnie, dla konsumentów. Oczywiście patrzę z perspektywy jakiegoś bąbla. Wiadomo, że na przełożenie tego na 40 milionów Polaków, no to jest długa droga, żebyśmy my mogli głosować w ten sposób, ale nasza każda decyzja o tym, komu dajemy zarobić, gdzie kupujemy, jest decyzją o tym, czy podpisujemy się pod daną kulturą organizacyjną, czy nie. Więc no, mamy tę świadomość i akurat myślę, że w gronie słuchaczy to są osoby, które taką świadomość mogą wykorzystywać do tego, żeby decyzje konsumenckie też podejmować.
Użyłaś, Zuzanno, takiego porównania paliwo w baku, żeby ono było i żeby sobie jechało. Myślę o tych wellbeingowych klimatach. Na ile rzeczywiście dzisiaj trzeba mieć nowe pomysły dla pracowników, żeby oni nawet po coming outcie, czy po wysłuchaniu, przeczytaniu jednego, drugiego raportu, popatrzeniu, co robią ich koledzy, żeby im się chciało chcieć wciąż. Jeszcze szczególnie po takim roku jak ostatnio.
Wiesz, jeżeli człowiek nie ma siły wstać z łóżka, no to nie będzie miał również siły prowadzić swojego projektu.
Skąd mają to paliwo brać?
Jest coś takiego, takie pojęcie, które bardzo lubię, które się nazywa recovery bucket. I to jest takie przekonanie, takie spojrzenie na człowieka i na wszystko, co robisz. Dla rodziny, dla pracodawcy, na treningu, jako coś, co z ciebie wycieka. I żebyś mógł dalej to robić, musisz dolewać od góry i napełniać to swoje wiaderko. I takie rzeczy, które napełniają wiaderka, są w pewnym sensie indywidualne. Są ludzie, którzy najwięcej czerpią ze sportu, z aktywności sportowej, która obniża im stres, dodaje im siły, daje im dystans. Są osoby mniej sportowe, które bardziej czerpią z takich metod statycznych, jak medytacja mindfulness. Albo ja mam też taką swoją metodę, że ja lubię tańczyć na parkietach. I nie chodzi o jakieś wyrafinowane formy medytacji w ruchu. Ja uwielbiam pójść do ludzi i potańczyć i pocieszyć się z nimi. COVID nam dużo takich możliwości naładowania baterii od ludzi zabrał, więc teraz jest dobry czas, żeby doładować i dolewać do tego wiaderka, póki jeszcze nie jesteśmy w nowej zimie. Ale taka ciekawość, co dla ciebie działa, byłoby moim zaleceniem do wszystkich. I w małych firmach, i szefów, i pracowników.
Bo jak to wiem, to dam mu więcej czasu na to? Czy go zachęcę do tego jako menadżer? Czy...
Jeżeli ja wiem, że są takie rzeczy, które działają, to nawet nie będąc terapeutą dla moich pracowników, ja mogę powiedzieć, hej, dla mnie działa to. Pogadaj z tamtym, bo on robi jeszcze coś innego. I takie szukanie sposobów i testowanie na sobie jest łatwiejsze, jak nie jesteśmy w kryzysie. Lepiej jest to robić teraz, czyli przed, to jest trochę tak jak wiesz, nauczyć się pływać zanim wsiądziesz na Titanic, a nie w trakcie jego tonięcia, bo lepiej przyswoisz i sobie poradzisz wtedy, kiedy to będzie konieczne. I dlatego obserwuję coś bardzo pomocnego w różnych firmach, że zapraszają bardzo szeroki wachlarz trenerów i specjalistów z różnych metod. Zobaczcie, jest coś takiego, jest coś jeszcze innego, żeby rosła świadomość tego, jak możemy dolewać do swojego wiaderka. Mhm.
Da się, Elu, do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli do mentalnego, dobrego samopoczucia ludzi po prostu podejść prewencyjnie?
Trzeba. To, co Zuza mówiła, czyli jakby nauczyć się w momencie, kiedy masz zasoby na to, żeby się uczyć po prostu, jest chyba najważniejsze w ogóle i szukać tej metody, która jest dla każdej osoby najfajniejsza, najbardziej kręcąca, bo to też jest ważne. Taka, wiesz, no najbardziej swoja, własna, tak? Właśnie niektórzy to będą mieli sport, niektórzy będą mieli mindfulness, niektórzy będą mieli medytację, którzy będą mieli spotkania towarzyskie, no the list is endless prawdopodobnie. Natomiast no warto o tym pamiętać i warto też dać pracownikom na to czas i mówić głośno o tym, żeby ten czas sobie na to organizowali i znaleźli, a nie tylko jakby no, używać tego pracownika jako zasobu ludzkiego do orania i brzydko mówię, wiem
nie,
o tym, no ale
szczerze,
no wiesz, no, są
liczy.
Miejsca, gdzie po prostu no, orzesz tym człowiekiem po to, żeby jak najwięcej wycisnąć, to jest droga donikąd, bo ten człowiek się skończy. Zasoby mu się skończą, albo mu się jakby możliwości poznawcze skończą, albo jego energia się skończy, albo będzie 1 500 000 problemów, więc jakby trzeba ten moment zatrzymania się albo właśnie może większego ruchu dać. I im więcej świadomości zbudujemy w całej organizacji, u każdego tak naprawdę, tym będzie lepiej i prawdopodobieństwo tego, że będziemy musieli kryzysowo już jakoś działać, jest mniejszy, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto inwestować w to, żeby ten czas i okazje i możliwości pracownikom organizować. To się po prostu opłaca.
Medytacja u ciebie, Greg, i Zuza, to też niech będzie pytanie do ciebie. To jest wasza prewencja w jakimś sensie? Takie podtrzymanie tego momentu, w którym w przypadku twoim, Greg, wróciłeś do poziomu zero i robisz wszystko, żeby nie zejść niżej.
Zaczęło się dla mnie od ciekawości. Tak naprawdę. Ciekawości poznania, czym to jest i z czym to się je, szczególnie, że raczej mam hiperaktywną naturę, przynajmniej zawsze tak uważałem i pakowałem się w mnóstwo rzeczy, więc chciałem zobaczyć, co się wydarzy, jak nie będę nic robił. To jest jakby fajny eksperyment dla osób, które mają taką osobowość do tego, że nie potrafią przestać być cały czas w ruchu. I to był początek. Jeżeli chodzi o to, co poszło zatem, to dzięki tej konsekwencji czuję, że rzeczywiście dużo takiego takiego wewnętrznego spokoju udało się wypracować i to pozwala mi patrzeć z dystansem na myśli, które pojawiają się w głowie i w związku z tym można podjąć wtedy, to może brzmi trochę abstrakcyjnie dla kogoś, kto nie medytował, ale możesz podjąć decyzję, czy angażujesz się w daną myśl, czy nie. Czyli nie przyjmujesz jej za jedyną prawdę o świecie, że dana sytuacja, o której myślisz, jest prawdą absolutną, to jest tylko jakaś myśl, która jest wytworzona w głowie, więc budowanie pewnej poduszki między sobą a myślą, która się pojawia, pozwala nam podejmować bardziej spokojną i świadomą decyzję odnośnie różnych sytuacji. Także chociażby w sytuacji konfliktu, gdzie kiedyś mam poczucie, byłem sobą raczej impulsywną i łatwo było mnie wyprowadzić z równowagi. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będziecie próbować, ale jest to...
Macie jeszcze 20 minut. No,
ale jest to dużo trudniejsze, bo mam poczucie, że jest jakiś bufor między komunikatem a moją reakcją. Także dlatego bardzo polecam, szczególnie, że no trudno znaleźć coś, co zajmuje tak mało czasu i w perspektywie relatywnie krótkiego czasu może przynieść naprawdę duży efekt.
Ja bym tu dodała, że jest to, o czym mówisz, co bardzo rozpoznaję i cenię, czyli to jest to, co doświadczasz jako różnicę i zmianę, którą przynosi medytacja, ale jest też korzyść, która dzieje się na poziomie neurologicznym. I to jest prawdą akurat w przypadku medytacji mindfulness, która powoduje, że następują zmiany na poziomie mózgu. Od tych ćwiczeń, tych konkretnych mentalnych ćwiczeń, dzieje się tak, że ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za uruchamianie stresu, bardzo literalnie i dosłownie się kurczy i staje się mniej aktywna. Podczas gdy ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za empatię, za wyrażanie się, za pamięć i za łączenie kropek i myślenie kreatywne, ta część mózgu się zwiększa i połączenia między nią gęstnieją. Czyli stajemy się bardziej napełnieni swoim potencjałem, lepszymi wersjami siebie. Czyli trochę odwrotnie niż jesteśmy, jak jesteśmy w pełnym wybuchu stresu. Kiedy zazwyczaj jesteśmy tą potworną, ciemną stroną siebie, od której ja też staram się budować ten bufor i dystans, o którym mówił Greg.
Dzisiaj, jak zawiozłem moją córkę do szkoły i jechałem na spotkanie z wami, słuchałem takiego podcastu, który z uwagi na jego czas też jest mi bliski, bo to jest 12 minut. Facet nazywa się Alex Lieberman, Founders Journal. On opowiadał o social mediach używanych przez menadżerów. W pierwszym odcinku było dużo oczywistości, natomiast w drugim zwrócił uwagę na to, co jest, myślę, ważne w kontekście, o którym mówiła Zuza, czyli dawania przykładu przez menadżera. Jeżeli chcesz, bo twoja firma odnosi sukcesy, coś fajnego zrobiliście, kogoś przejęliście, dokonaliście cudów w 2020 roku i żyjesz tym 27/8, to nie możesz oczekiwać, twoi pracownicy to widzą, więc nie dajesz im przykładu, żeby oni robili to rzadziej. Jeżeli tego przykładu nie będzie, to oni nigdy się tego tak naprawdę nie nauczą. W kontekście obecności publicznej, social mediowej, czy każdej tak naprawdę, nie? Zastanawiam się, na ile rzeczywiście dzisiaj, ile jak popatrzysz na taką listę nowych szkoleń dla menadżerów, to czy tam się pojawiają takie, które do tej pory właściwie tam nie występowały. Właśnie o wiele bardziej miękkie niż do tej pory, takie, które mają ich przygotować na nowe czasy.
Ten katalog szkoleń i możliwości rozwojowych na pewno się bardzo mocno zmienił, przynajmniej u nas, na przestrzeni ostatnich lat. I absolutnie na korzyść tych takich softowych, miękkich rzeczy.
Jak ja nie lubię tego sformułowania.
Dlatego powiedziała dwa, soft i miękkie, możesz wybrać.
Specjalnie dla ciebie, Zuza.
Dla mięczaków.
Tak to brzmi. No właśnie nie, to też trzeba odczarowywać, że wiesz, no to jest ta miękka strona, czyli dobra strona, potrzebna strona. Ja na to tak patrzę.
Ja też to tak widzę, tylko kiedyś ktoś zaproponował alternatywę, że to są szkolenia, żeby wytworzyć większe kompetencje bohaterskie. Pomyślałam.
Dobre.
Już zapomniałam, co powiedziałaś.
Ale jest więcej tych szkoleń, przepraszam, bo ci się wtrąciłam.
Nie, no spokojnie, nie ma problemu.
Jakby, bohaterskich
no, może
szkoleń.
To jest, wiesz, może to jest też jakiś pomysł na to, żeby znaleźć jakieś inne słowo wytrych na to, żebyśmy rozumieli, że są szkolenia kompetencyjne, szkolące do ciebie, do merytorycznych rzeczy, do biznesu, no i są te nieszkolące do biznesu. Softowa, nie, bo Zuza nie słyszała. Ale tak, no jakby wiecie, no weźmy, Zuza, przepraszam cię na chwilę, te miękkie szkolenia, wybacz mi. Jest tego więcej, Jarek, jest tego dużo więcej, jest w ogóle większa różnorodność i wydaje mi się, że każdy może coś dla siebie znaleźć i to jest bardzo potrzebne i bardzo fajne, dlatego że to rozwija, wydaje mi się, że menadżerów do bycia lepszymi menadżerami, ale też ich jako ludzi i w ogóle wszystkich nas rozwija jako ludzi. Bo czy to będzie mindfulness właśnie, który chociażby, nie wiem, myślę, że Zuza masz w swojej ofercie i pewnie, nie wiem, mnóstwo innych firm ma w swojej ofercie, czy to będzie medytacja, yoga, czy cokolwiek innego, No to wiecie, można z tego chcieć skorzystać, bo się jest ciekawym tego. Ja na przykład, ładując się w kurs mindfulnessu, byłam bardzo sceptycznie nastawiona i do mnie na przykład przemawiały wyniki naukowe. Ja jestem szkiełko i oko, tak? Ja muszę zobaczyć, że to działa, jak to działa. Więc to też jest warto o tym pamiętać, kształtując ten katalog, żeby pokazać no, różnego rodzaju wątki dowodowe, dlaczego warto.
Storytelling też się pojawia i to jest super dla mnie ciekawe, bo nasza zdolność zapalenia ludzi, też motywacja, o którą pytałeś, ona się pojawia z tego, jak opowiadamy o sobie, o świecie, o nas jako o firmie, o naszym zespole. I ta kompetencja nie jest do końca kształtowana ani w szkołach, ani na uniwersytetach, w rodzinach bardzo różnie, z podstawowym rozmawianiem, w kościele ksiądz na ambonie, to jest raczej monolog. Więc tutaj wydaje mi się bardzo ciekawa nowa materia, którą eksploruję coraz częściej, z niesamowitym efektem.
Zakładam też, że do tego potrzeba po pierwsze wiedzy, umiejętności. Jak ktoś przez całe życie miał tego swojego PowerPointa od pierwszego do ostatniego slajdu, kiedy nagle ostatni slajd ma być pierwszym i on dopiero zacznie tą historię, potrzebuje na to czasu. Oni potrzebują uważności i w ogóle zupełnie innego skupienia. Więc to też jest rzeczywiście sporo
musi
jeszcze
wiedzieć,
do zrobienia.
Że najciekawsze historie są o zmianach, o zmianie bohatera. Że emocje są ważne, że jakie słowa używasz, że możesz machać rękami.
Nie, bo przecież matka zakazała i w szkole mówili, że nie wolno.
Dokładnie.
Matka mówiła, że nie. Ale ten moment, w którym mówisz, Ela, o naukowych rzeczach, ja podsłuchuję takich dwóch gości ze Stanfordu i jeden z nich, Haberman, jest neurobiologiem i właśnie ostatnio opowiadał w swoim podcaście o tym, jak wygląda jego dzień. Kiedy się budzi i zapisze sobie, o której wstał, żeby później wiedzieć, kiedy temperatura ciała była najniższa, kiedy on będzie miał najlepszy dzień w pracy, zabiera psa i idzie na spacer po to, żeby jego oczy mogły spokojnie przygotować się na nowy dzień. On nimi specjalnie w jakiś tam określony sposób pracuje, dlatego że to wpływa też trochę na tą część mózgu, o której mówiła Zuzanna.
Słyszałam ten
otwiera,
podcast,
mówisz,
podziwiam.
To jest fajna sprawa, chociaż nie mam cholera tyle czasu, nikt nie ma.
Metody w ogóle uzyskiwania swojej większej efektywności, czy uczenia tej efektywności, tak jest prowadzone do naukowych różnych badań, obserwacji swojego ciała.
To jest
ciała.
Dla mnie ważne, tak? Że to nie jest hochsztapler, który opowiada o tym, co
nie
on
jest,
zrobił, tylko facet
nie
ma
jest,
naukowe
nie
badania.
Jest. Ale to jest też coś, co wymaga ogromnej dyscypliny. Ja bym na przykład nie była w stanie zrobić tego, co on robi, czyli obserwować swoje ciało, wiedzieć, kiedy...
Śniadanie o 11.
Śniadanie o 11, wstać o 5, pies, wzrok, odpoczywa, pracujesz w takim
90
ciągu,
minut, koniec, nie?
I koniec, mhm. I przerwa. Ale będą osoby, które się w tym super odnajdą i które w ogóle ten rytm bardzo polubią.
Ale konsekwencja rzeczywiście tu jest ważna. I taki fokus, nie wiem, czy on jest tożsamy, bo jeszcze nie medytuję z medytacją, ale taki konkretny fokus na to, co jest. Bo tak jak mówimy o różnych aplikacjach wellbeingowych, dużo jest takich, które właśnie przygotowały specjalną muzykę, która jest w stanie dać szansę na fokus, wyłączanie wszystkich możliwych powiadomień i tak dalej. To też są jakieś takie procesy. Widzę, że tego jest coraz więcej, więc być może coraz więcej osób zaczyna potrzebować takiej wiedzy. Jedno z pytań naszych widzów jest takie, z szacunkiem do siedzących tutaj w pięknym budynku w centrum Warszawy. Sporo z nas nie pracuje w korpo. To jak my możemy sobie poradzić z całą sferą mindfulness? Co my możemy zrobić? Gdzie my możemy wziąć? Skąd możemy wziąć tą pomoc?
To jest akurat najlepszy moment dla was. Bo kiedyś było tak, że certyfikowanych nauczycieli szkolonych przez naprawdę światowej klasy specjalistów można było spotkać tylko w dużych miastach. A teraz większość z nas uczy również online. I możesz wybrać sobie osobę, z którą rezonujesz, która ma głos, który ci się podoba, która mówi w sposób przekonujący. Może tak jak Ela potrzebujesz więcej dowodów, ja też jestem team dowody, ale są ludzie, którzy idą bardziej duchowo, bardziej mistycznie, więc masz całą gamę osób, trenerów, wspaniałych nauczycieli do wyboru i coraz więcej aplikacji, w tym Mindy, który sponsoruje, czy tam zorganizował ten raport, gdzie można nauczyć się poprzez słuchanie głosu trenera. Ten rodzaj medytacji jest najłatwiejszy, ponieważ to jest medytacja prowadzona. Nie masz instrukcji, które poznajesz i siadasz sam naprzeciwko ściany i próbujesz ogarnąć ten rozszalały umysł, tylko masz głos, który mówi ci co i jak. Więc myślę, że nigdy nie było lepszego czasu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Dla mnie to też był pierwszy krok. To znaczy nie miało znaczenia, gdzie jestem, czy pracuję w korpo, akurat nie pracuję, czy mieszkam w dużym mieście, czy nie mieszkam, bo to są narzędzia, które są dostępne wszędzie, gdzie jest nasz telefon. I z tej perspektywy naprawdę one są wystarczająco dobre. Nie trzeba szukać idealnego rozwiązania. Jest dużo bardzo dobrych, wystarczająco dobrych rozwiązań, które są dostępne, więc wydaje mi się, że bardziej jest to kwestią znowu decyzji i podjęcia próby, a nie tego, czy mamy w zasięgu te narzędzia, czy nie mamy. Jeszcze a propos tego, co wcześniej mówiliście, a propos tych rytmów i tego poszerzania i że on tam idzie z tym psem na spacer i tak dalej, to tylko uczulam osoby ambitne, bo z mojej obserwacji wynika, że są osoby bardzo ambitne, które gdzieś tam podnoszą sobie cały czas poprzeczkę i także w obszarze well-being podnoszą sobie poprzeczkę.
A co, nie?
No dokładnie. Jak to? O nie, wstałem 5 minut za późno. Co z moją wodą z cytryną? Nie zdążę jej wypić. Czy prysznic było w właściwej godzinie? Och, wszystko się posypało. I to brzmi jak żart, natomiast no, znam takie osoby, czasem to są osoby, które są prezesami czy właścicielami bardzo dużych firm i które naprawdę stawiają na to tak duży nacisk, że sami sobie wytwarzają niepotrzebną presję, więc też sugerowałbym wdrażać te narzędzia krok po kroku, może jedno wystarczy, może wystarczy naprawdę nawet wypić tę szklankę wody albo pomedytować 5 minut, a niekoniecznie robić sobie idealny roster na cały dzień, gdzie jak jest 5 minut przesunięcia, to już nam głowa eksploduje i sami siebie obwiniamy za chwilę, o nie, nie jestem idealnym zarządcą swojego czasu i tym samym kreuję sobie jeszcze oprócz tej zewnętrznej presji z organizacji, z wyzwań życia, nakładam na to jeszcze swoją wewnętrzną presję i ten wewnętrzny krytyk czasem jest gorszym krytykiem niż tym zewnętrznym krytykiem.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Ja akurat jestem team czułość do siebie też, musiałam się tego nauczyć. I jak nie stanę o tej 6, 7, 8, tylko stanę 15 minut później, to już się nie biczuję, już jest okej. Okay. Jakby wiesz, no zrobię swoje rzeczy, staram się jakąś dyscyplinę trzymać, ale uważam, że to jest bardzo ważne, żeby tej no, czułości do siebie się nauczyć. I dziewczyny, tutaj do was głównie mówię, żebyście się tego wyuczyły. Chłopaki też pewnie, ale kobiety mają tak, że wiesz, tutaj daje
być może, ale wiesz co, ostatnio w jednym z miejsc rozmawiałem z dziewczyną, która prowadzi taki specjalny kurs bardzo głębokiego oddechu. I ona przygotowuje ludzi do tego, żeby się nauczyli, żeby potem, kiedy pojawia się sytuacja stresowa, oni umieli oddychać i przygotować się do wyjścia na scenę i powiedzenia czegoś do publiczności bez wstydu. I mówi, że zauważyła coraz więcej facetów, którzy przychodzą na facet idący na naukę oddechu. What the fuck? Do tej pory. Dziś okazuje się, że bez wstydu przychodzą, uczą się i to w miejscowości pod Warszawą, a nie w centrum miasta, gdzie powiedzmy to może być modne, nie? Jestem w grupie kumpli, którzy przyszli się nauczyć oddychać.
Super. No to jest no, demokratyczne. Może tutaj jakiś unconscious bias nałożyłam. Ale wydaje mi się, że trzeba po prostu znaleźć swoją metodę. To, co się sprawdza i to też będzie się zmieniało. Może ja dzisiaj, nie wiem, niekoniecznie patrzę przyjaźnie na dyscyplinę i stawanie o 5 rano i patrzenie i wychodzenie z psa. Nie mam psa, mam kotę, ale powiedzmy. A dzisiaj wolę zrobić sobie ten body scanning i wstać 15 minut później, a może za 2 lata będę z tą zdyscyplinowaną osobą. To jest proces, jakby my się zmieniamy jako ludzie w trakcie swojego życia, jako pracownicy. No jakby to chyba jest taki bottom line, że my jesteśmy po prostu ludźmi, którzy
tylko właśnie,
nie są, wiesz...
To by było fajne podejść do tego całkiem uczciwie, że to jest sinusoida, raz tak, raz tak, raz tak. Natomiast dzisiaj jakby siłą sytuacji jesteśmy cały czas. WHO tego cholera jeszcze nie odwołała. W pandemii i mówimy o czasie po pandemii i o czasie, który wpłynął na choćby to, o czym mówiliśmy, rozumienie well-beingu zupełnie inaczej. Czy czujecie, zapytam o to na koniec każdego z was, że to jest coś takiego, co, no okej, okay, pandemia, czyli coś smutnego i dramatycznego, to wywołało, ale to już zostanie i będzie w sumie jakąś korzyścią dla ludzkości? Czy to zgaśnie, jak czujesz, Zuzanno?
Ja jestem w tej małej grupie ludzi na świecie, która bardzo lubi zmiany. I jeżeli coś się dzieje w moim życiu nie tak i nie potrafię sobie z tym poradzić, to wiem, że nawet jeżeli zmienię coś zupełnie innego, to że konsekwencje pozwolą mi rozruszać zastanie i być może zbudować coś nowego, co potrzebuję w życiu. I pandemia zrobiła dokładnie to. Niosła ze sobą bardzo dużo kosztów i trudności. Mam 2 dzieci w systemie szkolnym, więc również jako rodzic doświadczałam ogromnego stresu, patrząc na to, jak więdną przy komputerach. Ale widzę, że coś się ruszyło w firmach i w ludziach, którzy zaczynają szukać sposobu na to, żeby radzić sobie lepiej w trudnościach. Bo my mówimy tutaj o dosyć szerokim zakresie rozwoju, o well-being mentalnym. Ja to widzę pod jedną parasolką, czyli wzmacnianie siebie, żeby lepiej radzić sobie na zakrętach. I zainteresowanie tą dziedziną wzrasta, co jest bardzo pozytywne. I nawet dzisiaj czuję się pozytywna, jak patrzę na to, że moje dzieci mimo trudności nauczyły się uczyć online. I myślę, że w przyszłości ta kompetencja będzie im procentowała jeszcze nie raz. Więc trzymam kciuki, żeby każdy zakręt pandemiczny był dla nas łatwiejszy. patrząc teraz z optymizmem jednak na jesień?
Mam poczucie, że pewne zmiany z nami zostaną i trudno jest też oceniać, czy coś jest wydarzeniem dobrym czy złym, bo czasem ciężko ocenić z krótkiej perspektywy, bo to chyba wychodzi w dłuższej perspektywie.
Odnosiłem się do statystyk, nie? Choćby tych ludzi, którzy odeszli, więc siłą rzeczy...
Nie, to jest jakby jednoznaczne, natomiast myślę o tym tak bardziej z perspektywy tego, że ta zmiana i tak w mojej ocenie jest zawsze zmianą, gdzie każda jedna osoba może podjąć po prostu odpowiedzialność za swoje własne decyzje i mam nadzieję, że tego typu sytuacje i też mniej makabryczne sytuacje będą powodowały, że coraz więcej osób będzie brało tę odpowiedzialność za to, co się dzieje w ich organizacjach, w ich zespołach, bo niezależnie od sytuacji makro, na końcu decyzje podejmujemy na poziomie mikro. Myślę, że nie ma co uciekać do kontekstu sytuacyjnego, do tego, żeby powiedzieć sobie, a teraz moja decyzja jest usprawiedliwiona. Niezależnie od sytuacji zewnętrznej, moje poczucie jest takie, że jako menadżer mam odpowiedzialność za to, żeby być dobrym człowiekiem i dawać ludziom wsparcie i to jest jakaś misja, na której jako menadżer jestem, niezależnie od tego, jakie są te czynniki zewnętrzne.
Niezależnie od daty. Na dłużej, na krócej, Ela, jak czujesz?
Mam nadzieję, że na zawsze. Wierzę, że ludzie się będą domagać tego, nawet w sytuacjach, kiedy będzie próba odebrania im dobrych rzeczy, które pandemia czy kryzys przyniósł, ten czy inny, bo ten kryzys, to wiecie, no dzisiaj mamy pandemię, za kilka lat będzie coś innego. Więc wierzę, że też przez budowanie świadomości ludzie po prostu nie będą chcieli tego sobie dać wyrwać, ale... Bardzo mocno wierzę, że firmy, organizacje mniejsze, większe, niezależnie od tego, z jakim kapitałem, zobaczą, czy po tych tabelkach excelowych i wynikach, że to się po prostu opłaca, czy po tym, że atmosfera w pracy będzie lepsza, fajniejsza i będziemy dla siebie milsi, czulsi, lepsi po prostu jako ludzie, że to jest po prostu dobre. No ja wierzę w człowieka cały czas. Wierzę, że to zostanie. Te dobre rzeczy, że one zostaną z nami.
Zaczynaliśmy od pytania, jak się macie. Nie takiego, że teraz każdy menadżer szanujący się powinien zapytać, tylko po prostu chciałem to wiedzieć. Natomiast na koniec chciałem was zapytać, co dobrego dzisiaj dla siebie zrobicie? Greg?
Dzisiaj pobiegam na 100%. To już mam zapomniane.
Ale lepszy czas będziesz miał niż wczoraj, prawda?
Nie, właśnie absolutnie nie. Nie stawiam sobie żadnych wymagań.
Uśmiecham się, bo jak jechałem na spotkanie, też czytałem WhatsAppy od mojego przyjaciela, którego próbuje wyrwać gdzieś w świat i on mówi, stary, ten Berlin to się udało zrobić i to jest naprawdę fajna frajda, więc zapisałem się na Wiedeń, czekam na Nowy Jork i nagle się okaże, że zrobił 2 maratony w ciągu 2 miesięcy, co też już nie jest zdrowe, nie?
Nie, zgadzam się absolutnie i po prostu biegać dla przyjemności, także taki jest też i mój cel i to będzie wspaniałe, pogoda jest piękna, także
Ela robi bardzo. Body scanning, a poza tym?
No 2 razy body scanning, no słuchaj, to już jest po prostu bardzo dużo i obiecuję, że w żadnym wypadku nie zasnę ani w czasie jednego, ani drugiego. Body scanning. Nie, zupełnie serio. Jakby no zrobię body scanning. Body scanning mi bardzo pomaga, szczególnie wieczorem już tak jak taką bardzo prywatę uprawiamy. To mi bardzo pomaga poukładać sobie ten dzień, który się kończy. Bardzo mnie wycisza i absolutnie naukowo jakby, wiecie, no ja w to wierzę i widzę efekty, widzę skutki tego, więc mindfulness body scanning będzie wieczorem grany.
Zuzanna?
Zrobiłem swoją medytację rano o 7:30. Medytację nad ciekawością. Bo mindfulness jest tak naprawdę praktyką bycia ciekawym tego, co się dzieje w tej chwili. Ale po południu wybieram się do lasu z moim ukochanym i z naszym starym psem i z naszym szczeniakiem. I to będzie czat. Bardzo się na to cieszę.
Zobaczcie, w sumie nie są to rakiety kosmiczne, drobne rzeczy, które mam nadzieję i moim gościom dadzą dużo frajdy dzisiaj i wam, jeśli znajdziecie coś takiego w swoim kalendarzu, to też serdecznie namawiamy. Bardzo wam dziękujemy za spotkanie, za pytania, za uczestnictwo, za podglądanie, niezależnie od miejsca na ziemi, w którym to robiliście. Dziękuję moim gościom za bycie z nami tutaj. Zuzanna Ziomecka, Welcome Institute. To jest ten moment wciąż, kiedy jesteśmy tutaj i nawet ekipę poproszę o drobne brawa, bo to zawsze pomaga. Ela Bonda NatWest i Greg Albrecht, anioł biznesu i doradca przeróżnych zarządów. Ja się nazywam Jarek Kuźniar i bardzo mi było miło, że mieliśmy okazję spotkać się tutaj już w takim wydaniu hybrydowym i niech to się nie zmienia. Dobrego dnia, pamiętajcie o raporcie, zerknijcie do niego, wyciągnijcie z niego wnioski, podzielcie się nim, tak żeby jak najwięcej wiedzy w nas zostało i jak najwięcej zmiany też poszło za tym raportem w ślad. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Odpowiedz także na pytanie, które pojawia się przy odcinku w wersji na Spotify. Jeżeli masz pytanie, wyślij wiadomość na Twitterze, wykorzystam w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.